Kochani, zeszłą sobotę mieliśmy tutaj wspaniały koncert brata Konickiego, ponieważ musiałem być troszeczkę wcześniej w kościele. Pojechałem sam do kościoła, a moja małżonka miała przyjechać trochę później. Ale gdzieś klucz się zawierzył do samochodu i szukała, nie mogła znaleźć. Czas już nastawał, więc zamówiła taksówkę. I w tej taksówce powiedziała taksówkarzowi, że chce jechać do kościoła na Jedności Narodowej. Ten taksówkarz chwilę pomyślał, powiedział, do tego normalnego kościoła? Chciałby się dopowiedzieć, nie, do tego nienormalnego. 40 lat ten kościół jest nienormalny. Ale faktycznie, tak jak to było zapowiadane, jeśli Pan Bóg pozwoli, za 2 tygodnie będziemy świętować wspaniałą rocznicę 40-lecia naszego kołobrzeskiego zboru. Tak się zastanawiam, czy warto wspominać te wszystkie dawne lata, jakie bezpowrotnie minęły. Ktoś powiada, no przecież to jest przeszłość, po co do niej wracać? Nie lubimy jubileuszów, nie lubimy jakichś akademii ku czci czegoś tam czy innych rzeczy. Ale apostoł Paweł kiedyś napisał zdanie, które podoba mi się i myślę, że powinniśmy je odczytać. Jest to list do Filipian 3 rozdziału, kiedy Paweł powiada tak, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. Zmierzam bowiem do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zapomina o tym, co było przedtem, ale też zmierza do celu, do nagrody w górze. I to jest fakt, że jeszcze celu nie osiągnęliśmy. Jeszcze jesteśmy w drodze. Jeszcze musimy biec w owym wyścigu, jaki jest przed nami. Ciągle więc winniśmy patrzeć na to, gdzie Bóg jeszcze chce nas prowadzić. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy się zatrzymać, choćby na chwilę i przez chwilę spojrzeć wstecz, chociażby na to, co Bóg uczynił i chociażby po to, by Bogu podziękować za przebytą drogę i to, co mogliśmy doświadczać przez tyle lat, Jego wierności, Jego miłości i obecności wśród nas. Wiecie, Bóg przez usta Mojżesza wyraził swoją wolę, i to była wola Boża, do narodu izraelskiego, kiedy rzekł w ten sposób. Chciałbym tutaj odczytać fragment, który jest z powtórzonego prawa z 8 rozdziału. Bóg powiada, zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię upokorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci się poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczyła na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w sercu swoim, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana Boga Twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć. Gdyż Pan, Bóg Twój, wprowadzi Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie będą bystre rzeki i źródła tryskające w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego, drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź, gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana Boga Twego za tę piękną ziemię, którą Ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaję. Bóg powiada do Izraela, zachowaj w pamięci całą tą drogę, którą Cię prowadził przez 40 lat. Właśnie kończyła się wędrówka Izraela 40-letnia do ziemi Kanaan i za nimi pozostawione były te lata pielgrzymowania, doświadczenia, wielu przeciwieństw i trudnych dni, ale też wiele cudów i znaków, które mogli doświadczać tej Bożej ochrony, bo Bóg był z nimi. za nimi lata, których musieli uczyć się tej ciągłej zależności i uległości wobec tego, który ich prowadził. I w tamtych wszystkich latach jednak Bóg nigdy ich nie pozostawił samemu. A teraz, jak wiele lat później powie to prorok Samuel, i oni mogli też o tym zaświadczyć, kiedy powiadali, aż dotąd prowadził nas Pan. Komentując ten długi okres wędrówki Izraela po pustyni, w swojej ostatniej mowie, tuż przed swoim ukamienowaniem, Boży mąż Szczepan jeszcze raz zaświadczył o dobroci Boga, mówiąc w ten sposób. On to wywiódł ich idącym obłokiem z wrzaże dnia. Jestem pewny, że gdyby tamci Izraelici znali tylko tą naszą pieśń, taką ulubioną pieśń o Syrsteni Mazur, z pewnością śpiewaliby ją przed wejściem do ziemi kanaańskiej, a słowa te brzmią tak, pewnie ją znamy. Jak wielki jest Bóg, cudowny nasz Pan. Miłości bez miar okazał się nam. Przez Morze Czerwone przeprowadził swój lud, przyrzekł nie opuścić ciebie, więc zaufaj mu. Bóg nie opuścił swego ludu. Miałby tysiące powodów, by obrazić się na swój naród i porzucić go, ale okazał się wierny swoim obietnicom, gdyż siebie samego zaprzeć nie może, jak mówi Słowo Boże. Apostoł Paweł napisał o tej wędrówce w ten sposób. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. A skałą tą był Chrystus. Napisałem w naszym miesięczniku, że trudno porównać ten okres 40. Pili bowiem z duchowej skały, która nam towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. I tutaj możemy powiedzieć, alleluja, chwała Ci, Panie, za tyle lat wierności Twojej. Dlatego też razem z psalmistą możemy dziś zawołać, gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael, gdyby Pan nie był z nami. Co byśmy wtedy zrobili? Jak udałoby nam się uzyskać to miejsce, w którym dzisiaj się zgromadzamy, a potem wyremontować je? Jak udałoby nam się dotrzeć z Ewangelią do tak wielkiej rzeszy ludu w naszym mieście? Czy wiecie, bracia i siostry, że na przestrzeni tych 40 lat prawie 500 000 ludzi było członkiem naszej społeczności? Nie mówimy tego, by się chlubić, ale mówimy to, aby Bogu dziękować za tych, którzy poznali Jego Słowo i poszli za Nim. Szczególnie zaś tych, którzy wytrwali w wierze aż do samego końca. Dziś wielu z nich jest już u swego Pana. Wspominamy ich czasem. Wielu z nich jest u Pana. Oczekują na nas, kiedy do nich dołączymy. Niestety byli też i tacy, którzy już za życia umarli, odpadli od Boga żywego i nie wytrzymali prób wiary. Słowo Boże powiada o takich ludziach, ciała ich zasłały pustynię. Jak osobiście wspominam owe lata, szczególnie jego początki. Pozwólcie na chwilę osobistych wspomnień i refleksji. Razem z małżonką, jako młoda rodzina, mieszkaliśmy i pracowaliśmy w Warszawie. Sądziliśmy, że to będzie nasze miejsce pracy w warszawskim zborze przy ulicy Puławskiej. Mieliśmy tam dobrze rozwiniętą pracę młodzieżową. Udało nam się w podziemiach kaplicy wyremontować klub młodzieżowy, nazwaliśmy go pod kazalnicą, i założyć zespół Żywe Kamienie. Z trudem udało nam się chyba jako pierwszym spośród ewangelicznych zborów w Polsce wprowadzić perkusję do kościoła, choć nie odbyło się to bez problemu ze strony starszyzny zborowej. I nagle Bóg poprowadził nas do Kołobrzegu. Trudno nam było zostawić piękną pracę w Warszawie, a kiedy po raz pierwszy przybyliśmy tutaj, wydawało się, że Kołobrzeg leży gdzieś na końcu świata. Był początek roku 1978, zima, gdy ze skromnym dobytkiem i naszym pierworodnym wprowadziliśmy się do nowego mieszkania w bloku na 6. piętrze przy ulicy Wąskiej. Wspominam o tym, bo to było ostatnie wolne mieszkanie do zakupienia, jakby czekało na nas i byliśmy ostatnią rodziną zasiedlającą ów olbrzymi 10-klatkowy i 10-piętrowy blok. Wkrótce poznawaliśmy naszych sąsiadów. Dokładnie nad nami, piętro wyżej, mieszkał pierwszy sekretarz partii. W tamtych czasach nic nie mogło się wydarzyć w mieście, Bez jego akceptacji czy też jego przyzwolenia Polska Zjednoczona Partia Robotnicza rządziła krajem niepodzielnie. A co z duchową pracą? Kołobrzegu od 4 lat w Domu Braterstwa Matulowiczów zbierała się 10-osobowa grupka ludzi stanowiąca placówkę zboru w Białogardzie. Tę pracę rozpoczął świętej pamięci brat Sergiusz Kobus, który w 1977 roku opuścił Białogard, przenosząc się do zboru w Olsztynie. No cóż, początki dla nas nie były łatwe. Nabożeństwa w prywatnym mieszkaniu, mała grupka wierzących, brak młodzieży, a przede wszystkim brak właściwego miejsca do odbywania zgromadzeń. Te chwile mógłbym porównać do momentu, gdy naród izraelski znalazł się w potrzasku nad brzegiem Morza Czerwonego. Wyszli z Egiptu, ale nagle prawdziwa przeszkoda, nie do przeskoczenia, morzem, a faraon z wojskiem naciera. Ponoć obiecana kaplica miała być do zasiedlenia od razu, a okazało się, że musimy czekać 8 lat i to nie jest jeszcze wcale pewne, a bardzo ciekawa obietnica, chcę ją tutaj przytoczyć. To jest Księga Hioba, 8 rozdział od 5 do 7 wersetu. Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i Wszechmogącego błagać będziesz o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie on się ku twemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie. A choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały. Zaczęliśmy Boga prosić o cud, o możliwość uzyskania odpowiedniego miejsca. Wskazałem władzom miasta 3 obiekty, ale żadnego z nich nie chciało nam miasto udostępnić. Jednak Bóg ma władzę nad sercami ludzkimi. W miesięczniku napisałem, w jaki sposób Bóg wykorzystał tego pierwszego sekretarza partii, byśmy nie po 8 latach, a nawet nie po 8 miesiącach otrzymali ten nasz obecny tutaj budynek. Wtedy wyglądał on fatalnie, ale my cieszyliśmy się, że mamy swoje miejsce. Mieliśmy tylko zwrócić pewną sumę pieniędzy użytkownikowi, to znaczy WSS z POŁ-em, za odstąpienie tego obiektu. W podzięce za przekazanie obiektu zaniosłem dyrektorowi WSS z POŁ-em Biblię. Jak się okazało, potem on sam z niej nie skorzystał, ale jego wnuk już tak. I to jest ciekawe świadectwo. Ten wnuk to późniejszy wychowanek naszego zboru, a dziś pastor zboru w Tomaszowie Mazowieckim, brat Rafał Piekarski. Dziwne są czasem, drogi Boże, ale z drugiej strony okazują się najwłaściwsze i najpiękniejsze. Mojej małżonce już na samym początku na Wąskiej udało się zgromadzić grupkę dzieci, rozpocząć pracę w szkole niedzielnej. Oprócz naszych dzieci w zajęciach też uczestniczyła 4 dzieci naszych sąsiadów. Pierwszymi sympatykami zboru byli również nasi sąsiedzi z Wąskiej. To była rodzina Podkowiczów, Ola Piłkowska, późniejsza nasza siostra Anglenik z 2 swoich córek. Okazało się, że córki wcześniej się nawróciły niż mama wiele lat później. I po otrzymaniu kluczy do naszego obiektu szybko zabraliśmy się do remontu. Najpierw na chórach dawnego kościoła urządziliśmy salkę, gdzie mogło mieścić się około 20 osób. Do zboru zaczęły uczęszczać rodziny Paszkiewiczów, Klamutów, siostra Kalinowska z córką Czesławą Kluczyńską, Maria Sadowska, Maria Lewandowska i inni. Dość dynamiczny rozwój rozpoczął się jednak po otwarciu kaplicy w tej właściwej sali nabożeństw, jak już dzisiaj słyszeliśmy, 6-7 grudnia 1980 roku. Mieliśmy właśnie wtedy otwarcie naszej kaplicy. Gości było tak wielkie tłumy, że wiecie, trudno było nawet zebrać kolektę, co dla mnie było wielkim zmartwieniem. I wtedy odbył się też pierwszy chrzest w nowej kaplicy, do którego przystąpiły 4 osoby. Cieszyliśmy się potem z każdej osoby i z każdej rodziny dołączającej do naszej społeczności, a były to rodziny Marii Syrycy z mężem, Jadwigi, Danuty, Andrzeja Ostrowskich, siostra Żelachowska, siostra Fortuńska, rodzina Stasiaków, Szymańskich, Kuczyńskich, Wasilewskich, Świerczów, Zabłockich, siostra Głębska i wielu, wielu innych dalej przystępowało do zboru. W 1981 roku na 2 lata dołączyło do nas 4 braci z Nigerii. Miałem ten przywilej, jak niegdyś Filip, na ich obcej ziemi ochrzcić ich, a potem ci bracia wrócili do kraju i służą do dziś ich lokalnych społecznościach i kościołach. Brat Kyrian został nawet pastorem. Takie były początki. I kiedy patrzę na tę 40-letnią historię zboru, jestem pełen podziwu dla Boga i tego, że zachował nas w wielu sytuacjach. Prowadził nas bowiem czasem trudnymi ścieżkami, gdzie musieliśmy się jak Izraelici zmagać z Amalekitami, jadowymi wężami, szemraniem, niezadowoleniem, a nawet otwartym buntem. Tym bardziej możemy dziś zaświadczyć, gdyby Pan nie był z nami. To by nas żywcem pożali, mówi ten psalm. Nie chcemy dziś wspominać tych trudnych momentów życia zboru, ale nie chcemy też wybielać historii i mówić, że były tylko piękne dni. Co, lub raczej winniśmy zapytać, kto w cierpliwości swojej nosił nas tyle lat? Dziś z całą mocą, nawet jeśli to były momenty, kiedy nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy i nie odczuwaliśmy tego, mogę stwierdzić, że tym, który nas towarzyszył, był Jezus, nasza skała. On obiecał, że będzie z nami do skończenia świata. On stawał się tarczą i puklerzem przeciwko każdemu wrogowi. On karmił, żywił i poił swój lud. W chwilach zwątpienia pocieszał, wspierał, pomagał przejść największe wichury i deszcze. I na tej skale, na tej opoce chcemy dalej budować. Chcemy się jej trzymać, chcemy ją wywyższać, gdyż dom Boży zbudowany na tej skale ostoi się i przetrwa każdą dziejową burzę. W swoim największym publicznym wystąpieniu, to jest kazanie na górze, Pan Jezus przedstawia jakby konstytucję Królestwa Bożego. I to jest ten niedościgniony wzór zachowania i postępowania człowieka wierzącego, który chce naśladować swego mistrza. To kazanie, jak pamiętamy, rozpoczyna się 9 błogosławieństwami. Ale czy pamiętamy, jakimi słowami ono się kończy? Czy pamiętamy? Popatrzmy do ostatnich wersetów 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. To jest właśnie końcówka kazania na górze. Pan Jezus Chrystus powiada tak. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie porównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i zebrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale ów dom nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku, i spadł ulewny deszcz, i zebrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Czy życie nasze nie jest owym domem, który tak mozolnie wznosimy? Chcemy, by ono było piękne, wartościowe i by trwało na wieki. Jezus mówił o dwóch domach. Być może były do siebie podobne, a może nawet jedne wyglądały lepiej niż inne. Różnica między nimi nie była specjalnie widoczna w zewnętrznej postawie. To, co czyniło różnicę dla ludzkiego oka, było zupełnie niewidoczne. To było podłoże, na którym dom był stawiany i budowany. Jezus mówi o skale, ale też mówi o piasku. W chwili nawałnicy, jaka przychodzi na każdy dom, ten zbudowany na piasku nie ma żadnych szans, by się ostać i upadek jego jest wielki. Tylko ten zbudowany na skale przetrwa największą burzę. Przy okazji zauważmy, że ten zbudowany na skalę również musi przejść przez wichury, próby i doświadczenia wiary. Czasem dziwimy się, dlaczego one przychodzą na ludzi wierzących. Ale również taki dom musi przejść właśnie przez te wszystkie wichury, próby, doświadczenia wiary. Ale jedynie taki dom ostoi się nie dlatego, że jest piękniejszy, nie dlatego, że jest zbudowany z lepszych materiałów. Nie. Ostoi się dlatego, że zbudowany jest na solidnej skale, solidnym fundamencie. Czy wiemy, o jakim fundamencie Jezus mówi? Czy mówi o zabezpieczeniu naszego życia w solidny fundament finansowy? Tak wiele ludzi polega na takim właśnie fundamencie, skarbiąc sobie ziemskie dobra, które w ostatecznym rozrachunku pomóc nie mogą. Skończyliśmy w czwartek list do Jakuba, a tam mamy taki fragment, który mówi na ten temat. Kiedy Bóg ostrzega, teraz wy, Bogatsze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebrno zesiedziało, a śmierć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które mają się ku końcowi. Dla wielu ludzi takim fundamentem życiowym wydaje się być sprawy finansowe. Być może dla innych jest to wykształcenie, dobra praca, wygodne życie, kochająca rodzina, dzieci, zdrowie fizyczne. No cóż, często jednak okazuje się, że szkoda, że tak późno, niż czekać dnia, gdy już nie będzie nam dane zacząć budować od nowa na fundamencie Jezusowym. Jezus jest najważniejszy. Jeśli go nie masz, nie masz nic. Gdy go posiadasz, masz wszystko. I patrząc na historię Izraela na pustyni, możemy widzieć, że powstało całe nowe pokolenie, które potem pod wodzą Jozłego i Kaleba weszło do ziemi obiecanej. Nie było już Mojżesza. Być może wielu zastanawiało się, jak to teraz będzie, jak sobie poradzimy bez naszego przywódcy, ale to przecież nie Mojżesz prowadził ten naród. Tym, który prowadził, był Jezus Chrystus, owa wieczna, niezniszczalna skała. Bóg się nie zmienia, pozostawia ten sam na wieki, dlatego też Mojżesz w ostatnich chwilach swego życia mógł cieszyć się, widząc z daleka ziemię obiecaną i jak niegdyś Abraham ujrzał miasto z daleka, wyznając, że jesteśmy tylko gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi. Bracia i siostry, 40 lat zboru za nami, ale to nie koniec walki i zdobywania nowych terenów. Przed ludem Bożym jeszcze jest sporo pracy. Być może wielu wątpi, że uda się ziemię obiecaną zająć. Są jak owych 10 wywiadowców, którzy widząc jedynie potężne, owarowane miasta i mieszkających tam olbrzymów, anaków, tylko to widzą. Ale Bóg jednak dzięki za tych, możemy dzisiaj być wdzięczni za tych nielicznych, których w Boże imię pójdą, by zdobywać krok po kroku te tereny, które On obiecał dać swemu ludowi. Osobiście jestem wdzięczny Bogu za wypróbowanych współpracowników. Być może nie będziemy ich wszystkich wspominać, by kogoś nie pominąć, ale chciałbym to już dzisiaj uczynić. Chciałbym podziękować bratu pastorowi Andrzejowi Ostrowskiemu, wszystkim starszym zboru, którzy tak bardzo trudzą się do tego, aby ten zbór mógł funkcjonować, pracownikom młodzieży, szkoły niedzielnej, zespołowi muzycznemu, naszej siostrze Izze, która już tyle lat gra na swojej harmonii, tak? Chciałbym podziękować też redaktorom naszego miesięcznika. Chciałbym też podziękować naszym technikom, którzy tam operują, aby przekaz był słyszalny nie tylko na tej sali, ale też na innych falach, gdzieś tam w eterze. Chciałbym podziękować tym, którzy prowadzili tyle lat bibliotekę i tym, którzy prowadzili, teraz prowadzą. I jak powiadam, wielu, wielu innych należałoby tu dzisiaj wymienić, ale Bóg ich zna. Bóg da im swoją nagrodę za ich wierną służbę. Do takich ludzi apostoł Paweł napisał słowa. A tak, bracia moi, i moglibyśmy dodać, siostry moje miłe, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału dla pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Niech ta świadomość trudu, który nie jest daremny w Panu, towarzyszy nam w następnych latach. Nie mogę powiedzieć w następnych 40 latach, bo przecież Jezus, nasza odwieczna skała, wkrótce przychodzi i nikt nie wie, ile jeszcze czasu nam pozostało. Ale moim pragnieniem, moją modlitwą jest, abyśmy jak najbardziej ten czas mogli wykorzystać ku Jego chwale. Amen.